Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki. Rzesze piłkarzy, trenerów, działaczy i kibiców. Lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w niedzielę o 13.30.
Dzień dobry. Dzisiaj w Lechowych Historiach cofniemy się do lat 90. ubiegłego wieku i będzie trochę o futbolu młodzieżowym, bo nie rozmawialiśmy jeszcze w naszych audycjach o Mistrzostwie Polski Juniorów z 1995 roku, a wtedy było to traktowane jako spory sukces Lecha Poznań. Moim gościem jest bramkarz ówczesnej drużyny, a później bramkarz pierwszego zespołu kolejorza, Michał Kokoszanek. Witam cię serdecznie w naszym studiu.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Zaczniemy może od tego, że człowiekiem jesteś zajętym i mówiąc w prostej roboty jest sporo, bo umawialiśmy się i ciągle coś, tu treningi, tu praca, tu mecze i w kilku miejscach zapotrzebowanie na trenera bramkarzy jest cały czas.
Tak, to prawda. Pracuję lokalnie. Na dzień dzisiejszy pracuję w szkole w GES-ie. Oprócz tego dojeżdżam do Polonii i Leszno. Tam też wspomagam w treningu bramkarskim. Mam również taką swoją akademię. Mam 18 młodych adeptów. No, rozwijamy się, staramy się uczyć. Faktycznie zapotrzebowanie na tej pozycji jest duże, jest spore. Trenerów nie ma aż tylu, także jakoś to wszystko funkcjonuje.
Z treningu na trening, z meczu na mecz, a jak ty zaczynałeś grać w piłkę, to trenerów bramkarzy to chyba w ogóle nie było. To jak wyglądał trening młodego bramkarza, 10, 11, 12-letniego, nie miał takiego Kokoszanka nad sobą seniora?
No tak, to prawda. W szkole podstawowej, kiedy zaczynałem w 13, mieliśmy trenera z Kolasińskiego, który no, starał się. Pamiętam, że takie zajęcia typowo stricte bramkarskie próbował nam wprowadzać. Gdzieś tam nas tego rzemiosła uczył. Oczywiście to był taki trener ogólny. On miał nas pod sobą, był sam, nie miał żadnego asystenta. To nie wygląda tak jak dzisiaj. Ale radził sobie, gdzieś nas to rzemiosło wprowadził, takie podstawy żeśmy ogarnęli. No i niestety byliśmy taki skazani troszeczkę sami na siebie i byliśmy takimi samoukami, żeśmy podglądali to, co dzieje się wyżej.
Od zawsze bramkarz?
No można tak powiedzieć.
Czyli do 13 trafiłeś już jako bramkarz, nikt tam
to
nie
przestawiał?
To
zawsze się, wiadomo, że to pozycjonowanie też nie tak od początku. Wiadomo, że każdy chciał strzelać bramkę, każdy chciał być napastnikiem, tak? Ale no gdzieś tam z czasem te predyspozycje, to właściwie też trochę wyniknęło z takiego tytułu, że gdzieś tam miałem taką kontuzję, no i nie możesz biegać, no to stań do bramki. No to stanąłem do bramki, obroniłem karnego i tak się zaczęło.
A trener Skolasiński to legendarny trener z 13.
No myślę, że z naszej klasy, o ile dobrze pamiętam, 5 zawodników na poziomie ekstraklasy, pewnie jeszcze więcej, jakbyśmy wzięli pod uwagę pierwszą ligę. Wcześniejsza klasa nie jestem pewien, czy czasem Paweł Wojtala. Na pewno trener z sukcesami.
W 1995 roku juniorzy Lecha zdobyli Mistrzostwo Polski. Tutaj inny legendarny trener Henryk Wróbel. O nim za chwileczkę. Ale warto też powiedzieć o tym, że gdy dzisiaj patrzymy na skład drużyny juniorów dużego klubu, dużej akademii, na przykład Lecha Poznań, to są starannie wyselekcjonowani młodzi zawodnicy z całej Polski, wyszkoleni przez inne kluby, ściągnięci do Lecha. Zdarzają się wychowankowie Lecha Poznań. A w przypadku juniorów z połowy lat 90 twojej drużyny, to byli chłopacy po prostu z naboru, z bułgarskiej. Tacy, którzy przyszli w wieku kilku lat, ewentualnie przyszli z 13, o której też już w tych audycjach mówiliśmy. I to byli poznaniacy, wielkopolanie. Nawet z tych spoza Poznania było mało. To zupełnie inaczej wyglądało w juniorach wtedy.
Dokładnie tak. Nasza klasa była, 13 była pod patronatem Lecha. Płynnie, żeśmy z 8 klasy przeszli do wieku juniora. Oczywiście większość moich kolegów z klasy tworzyło tą drużynę. Wsparcie było od chłopców z bułgarskiej, z Dębca. Generalnie wszyscy byli rodowitymi poznaniakami. Jeden bodajże był gdzieś z Zapoznania chłopak. Także, no nie, oczywiście świat się zmienił. No nie było takiej możliwości. Nie było tego skautowania i tak dalej. Także ci wszyscy, którzy najlepsi w danym momencie byli w zasięgu, no to grali w Lechu albo dzielili Wartę czy Olimpię. I tak to wyglądało.
Ten dobry rocznik dotarł do finału Mistrzostw Polski. Sporo się was wtedy mówiło w mieście. To było traktowane jako spory sukces. Mecz finałowy przy ulicy Bułgarskiej. Z Widzewem Łódź graliście wtedy chyba w finale. Taki dwumecz, tak?
Tak, dokładnie. No, należałoby chyba tutaj troszeczkę jeszcze się cofnąć. Ta drużyna była budowana też przez cztery lata. Właśnie po trenerze Skolasińskim przejął nas trener Wróbel. To była taka liga makroregionalna. Najpierw trzeba było ją wygrać. Potem był taki baraż z Pogonią Szczecin, otwierający drogę do finałów. Te finały odbywały się w Katowicach. Tam mieliśmy bardzo trudną grupę. Mieliśmy GKS Katowice jako gospodarza na dzień dobry. To też było dla nas takie przeżycie, bo oczywiście graliśmy na ówczesnym stadionie GKS-u. Tam były te trybunki takie zadaszone. Przyszło chyba z 2000 ludzi.
To Blaszek dla nas
było
słynny.
Tak jest, to dla nas to było naprawdę mega wydarzenie. Nam się ten mecz bodajże przegrywaliśmy, wygraliśmy go 3-1. Mieliśmy Śląska Wrocław i Lechię Gdańsk, żeśmy się z tymi zespołami uporali i ku zdziwieniu chyba i zaskoczeniu, bo na pewno nie byliśmy w roli faworyta, wyszliśmy jako zwycięzca tej grupy i trafiliśmy na zwycięzcę drugiej tej grupy, na właśnie Widzew Łódź.
Pierwszy mecz przy ulicy Bułgarskiej, rewanż w Łodzi, ale też kluby zadbały o to, żeby była otoczka i to zainteresowanie było. Przy Bułgarskiej sporo ludzi na meczu.
Na pewno. Pamiętam, jak dziś, remis 2-2. Jechaliśmy, no, takiej byliśmy trudnej sytuacji. Nikt nas nie stawiał, nikt nas chyba nie wierzył, że poradzimy sobie na wyjeździe. Wygraliśmy tam w Łodzi 2-1. Pamiętam, Leszek Jezierski wręczał te medale. Też oczywiście tam było sporo ludzi, jeszcze chyba więcej niż w Poznaniu, także też spore wydarzenie. No, myślę, że te obrazki mam przed oczami, no to będzie mi towarzyszyły do końca życia. Myślę, że nie tylko mi, bo to było takie mocne wydarzenie chyba dla każdego z nas.
Największą karierę z tej drużyny to chyba zdobył Artur Wichniarek, zresztą zawodnik z twojego rocznika i też z trzynastki.
Tak, ja z Arturem nawet siedziałem w ławce, tak, chodziliśmy do klasy przez 5 lat, do trzynastki. Później graliśmy w juniorach. Spotkaliśmy się ponownie w pierwszym zespole, także mamy ze sobą rozegranych kilka, jak nie kilkanaście meczy i spotykaliśmy się również podczas reprezentacyjnych spotkań, taka była kadra trenera Janasa, Sydney 2000 i tam też żeśmy się spotykali.
Tak, z myślą o igrzyskach, do których nie doszło akurat, niestety, jeśli chodzi o Polaków. Nie awansowaliście.
Tak,
ale Marcin Drajer grał w Ekstraklasie, grał w Lechu Poznań, Piotr Jacek grał w Lechu Poznań, no oczywiście ty, 60 spotkań w Ekstraklasie, Radosław Borykin, Piotr Sołtysiak. Generalnie wysoka skuteczność tej drużyny, jeśli chodzi o zawodników, którzy się wybili, co wtedy już było sporym wydarzeniem. No i wspomniany trener Henryk Wróbel. Gdy kogoś pyta się o trenera Henryka Wróbla, to nikt złego słowa na niego nie powie, że to był przede wszystkim i człowiek bardzo dobry, no i też okazuje się, że trener, który potrafił wykrzesać.
Szczerze, to mam taką trochę gęsią skórkę. Oczywiście no bardzo, bardzo miło wspominam. No niesamowity człowiek, dusza człowiek. No faktycznie, no był naszym takim ojcem, był powszechnie lubiany. Oczywiście no, nie można jemu nic zarzucić. Także no fantastyczny czas, fantastyczny człowiek.
Tak go wspominamy właściwie.
Tak go wspominamy, no wiadomo.
Przejście do drużyny seniorów łatwe nie jest. Niby mistrz Polski juniorów jakąś tam mógłby mieć drogę prostą, ale parę lat trzeba było czekać, aż zapukałeś do seniorskiej drużyny, ale trochę w rezerwach broniłeś, tak? Tak to wyglądało? Przez rezerwy do pierwszej drużyny?
Tak, dokładnie tak. No nie pamiętam wtedy ilu chłopaków, bo nie wszyscy, ale oczywiście część z nas trafiła do drugiego zespołu. Trenerem był Teodor Napierała. Mile również wspominam, bo w debiucie pojechaliśmy na Gwardię Koszalin. To był ówczesny spadkowicz z drugiej ligi. Przypominam, że to była pierwsza, druga, trzecia, czyli to jest trzecia liga, wtedy to taki drugi poziom jak w tej chwili. No i w debiucie udało mi się, w Koszalinie graliśmy, w 80 minucie obroniłem rzut karny, strzelił Godleś, strzelił bramkę na 1-0, wygraliśmy ten mecz, także debiut również zapadł mi w pamięci. To przejście wydawałoby się było takie płynne, ale jednak to nie było do końca tak. Trenerem pierwszego zespołu był Zbigniew Franiak i wiadomo, że niestety ci zawodnicy z pierwszego zespołu też schodzili, oni musieli się ogrywać, oni musieli grać, także gdzieś tam te z Mariuszem Bekasem, wtedy pamiętam, z Jackiem Rucińskim, żeśmy te miejsce gdzieś tam dzielili między słupkami.
No to
niestety
oni byli rezerwowymi w pierwszym zespole.
Tak, tak.
No
tak.
To jeden jechał na mecz na przykład z pierwszym zespołem, a drugi miał bronić w rezerwach.
Tak jest.
A ty byłeś
no i wtedy
drugi w rezerwach, czyli
no
czwarty
niestety,
w kierunku.
No, tak funkcjonuje zespół rezerw, tak to wygląda. Pewnie do dzisiaj się to w tym kontekście tych zejść niewiele zmieniło. Także niestety no tak to jest. Także ograniczone były możliwości rozgrywania meczy. Ten rozwój był oczywiście, jak w jakimś stopniu był. W dalszym ciągu nie było tego trenera bramkarza, niestety. Tak to funkcjonowało, ale z czasem zostałem zapraszany do pierwszego zespołu. Tam już wtedy trener bramkarzy funkcjonował. Byłem zapraszany na takie treningi bramkarskie, bodajże raz w tygodniu. No i tak powolutku, step by step, piąłem się do góry.
A kto tam te treningi bramkarskie prowadził w pierwszym zespole wtedy?
Bodajże Włodzimierz Bajer.
W juniorach z wami współpracował, w tej
tak,
drużynie juniorskiej. Był asystentem
dokładnie
Henryka Wróbla.
To, ale to na samej końcówce gdzieś tam dawał takie wsparcie nam, także dokładnie tak.
No ten klub z lat 90. zupełnie inny niż ten. teraz. Aczkolwiek jesteś już z pokolenia, które na kolejowe etaty się nie załapało. Ci trochę starsi, 5-4 lata, jeszcze mieli jakieś kolejowe etaty, a młody zawodnik to żył z czego? Ze stypendium? Tak to wyglądało?
Początkowo w tych rezerwach, no to wiadomo, że nie mieliśmy niczego. Natomiast później, kiedy awansowaliśmy, że tak powiem, do pierwszego zespołu, tak, to były takie drobne stypendia, które pozwalały, nie wiem, na zakup rękawic czy butów, bo niestety tak to wówczas funkcjonowało.
Gdy oglądamy zdjęcie juniora z 95 roku, to jest taka ciekawa postać, jako działacz podpisany pan Stanisław Nowak, a on był szewcem. Na Łazarzu miał zakład szewski, to on naprawiał nieraz te buty.
Dokładnie, to był legendarny Stachu Szewc, miał taką ksywę.
Czyli nawet tak na niego mówiono, tak?
Niedaleko od studia tutaj, dosłownie dwie przecznice miał na narożniku.
Na Szczanieckich
tam. Tak, miał ten zakład, faktycznie żeśmy do niego to chodzili. No to był taki czas, te buty się bardziej reperowało niż wymieniało, niż zmieniało to. Także to było też utrudnione, żeby kupić po prostu, no bo to były takie czasy, także faktycznie tak było.
Bez pana Stacha, jego zakładu na Łazarzu pewnie byłoby trudniej. No ale nadszedł ten czas wejścia do pierwszego zespołu, debiut w pierwszym zespole. Do tego wrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Zatem za dzisiaj dziękuję. Moim gościem jest Michał Kokoszanek, ale już teraz zapraszamy do słuchania Lechowych Historii za tydzień, bo porozmawiamy o tej drugiej części kariery Michała Kokoszanka, o grze w pierwszej drużynie Kolejorza. Dziękuję bardzo za pierwszą część.
Dziękuję bardzo.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki. Rzesze piłkarzy, trenerów, działaczy i kibiców. Lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w niedzielę o 13:30.